Teraz dzwonimy do pana doktora Jacka Janiszewskiego raz jeszcze i będziemy mówić trochę o Wellconomy, bo to przecież za chwil kilka, 21 i 22 czerwca 2021 roku odbędzie się 28 edycja Wellconomy Forum w Toruniu. Natomiast dzisiaj z panem doktorem Jackiem Janiszewskim, którego serdecznie witam. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie Tomku. Witam serdecznie.
Porozmawiamy trochę, drogi panie doktorze, o tej Irlandii, bo ja często i gęsto cytuję z redaktorem naczelnym portalu polska-je.com Bogdanem Ferencem, że tak naprawdę z biegiem czasu, żyje już na Szmaragdowej Wyspie lat 16, no nasi przedstawiciele, nasi ministrowie nie biorą przykładu, nieważne kto rządzi Rzeczpospolitą Polską, kto sprawuje na swoich barkach mandat społecznego zaufania, ale niestety nie bierze się przykładu z tej małej Irlandii. Mówię tutaj również o dobrych kontaktach handlowych, które mogłyby być, a których nie ma. Natomiast koncepcja nowego Zielonego Ładu będzie też ważnym punktem spotkań, konferencji, rozmów podczas 28 edycji Wellconomy Forum 21 i 22 czerwca 2021 roku. Natomiast jako minister rolnictwa w rządach pani Suchockiej i pana Buzka często pan wskazywał Irlandię jako wzór ku temu, gdzie polskie rolnictwo i polscy ministrowie rolnictwa powinni pójść, by myśleć o dobrej przyszłości. Dlaczego?
Ja pisałem między innymi doktorat właśnie pod tytułem Problemy integracji Polski z Unią Europejską w kontekście wsi rolnictwa, tak zwane problemy adaptacyjne, i wtedy dosyć głęboko studiowałem okres wchodzenia takich krajów do Unii Europejskiej jak Irlandia, Francja, Hiszpania i Włochy. I pamiętam, że z tego wynikało, że wszystkie te kraje, wszystkie bez wyjątku, w momencie, w którym wchodziły do Unii Europejskiej, były na gorszym poziomie rolnictwa niż Polska, która wchodziła do Unii Europejskiej. I pamiętam, zaprzyjaźniłem się z takim ministrem rolnictwa, późniejszym senatorem Francji, i rozmawialiśmy oczywiście przyjacielsko. Ja mówię: Jacek, z jakim wy rolnictwem chcecie wejść do Unii? Przecież ile wy macie bezpośrednio zatrudnionych w rolnictwie? Jaka struktura agralna? Przecież to wiele, wiele lat. No i pamiętam jego, mimo już starszego wieku, zdziwienie, kiedy mu wykazałem, że Francja, wchodząc do Unii Europejskiej, jeszcze miała rolnictwo na poziomie ręcznego siewu. Czyli chodzili na bosaka i siali ręką zboże. I on wtedy autentycznie się zdziwił, i każdy kraj do pewnego poziomu rolnictwa dochodził poprzez integrację. To samo dotyczyło Irlandii, która mnie zaciekawiła jeszcze bardziej z tego powodu, że ja uwielbiam historię. A myślę, że rzadko który naród tak został upodlony, upokorzony, tak tłamszony i tak jednocześnie był dzielny, jak właśnie Irlandczycy.
Zgadza się.
I to nie przez 6 lat okupacji, czy 10 lat, czy nawet 123 lata, kiedy nas nie było, to nasz los jest nieporównywalnie lepszy niż Irlandczyków przez 600 lat. I być może nie wszyscy, nawet nasi słuchacze wiedzą, że Irlandczyków na świecie mieszka 20 milionów, a w kraju 4. Więc to naprawdę jest ogromna różnica, ogromny potencjał, który kiedyś przez Brytyjczyków został bezwzględnie tłamszony. Ale najbardziej mnie zaciekawiło, jak Irlandczycy potrafili świetnie dostosowywać się do przepisów Unii Europejskiej i nawet strukturę państwa tak szybko konstruowali, żeby zrozumieli nasi słuchacze z Polski, powiaty czy regiony, żeby zawsze kwalifikować się do dofinansowania. Czyli jeżeli pojawiała się sytuacja, że w danym powiecie już jakieś tam kilka wsi było bogatszych, to tak robili ten powiat, żeby tych bogatszych już nie było, i znowu otrzymywali dzięki temu dofinansowanie z Unii Europejskiej. Więc tutaj pod tym względem nie było żadnej polityki. To było tylko jeden cel: dobrze zorganizowane, świetnie korzystające z bycia w Unii Europejskiej państwo i społeczeństwo. No i wreszcie struktura agralna, ilość bezpośrednio zatrudnionych, plony z hektara, ilość mleka od krowy, wełny od owcy, no to była tragedia w porównaniu z czasem, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej. Zdecydowanie gorzej. I to był rok 76 chyba. I proszę sobie wyobrazić, że w przeciągu kilkunastu lat z zaścianka rolniczego Irlandia stała się przykładowym państwem. Już niektórzy porównywali Irlandię do Danii czy Holandii, no, w którym z punktu widzenia organizacji zarządzania rolnictwa no to jest przykład najwyższej półki. Tak. Tak więc można i dlatego dla mnie w życiu z polityki między innymi dlatego odszedłem, bo w polityce jest bardzo często tak, że takich strategicznych, misyjnych spraw się nie bierze pod uwagę. Zresztą jakbyśmy tak poanalizowali państwa, które sobie tak średnio albo nawet słabo radzą z punktu widzenia rozwoju długoterminowego, to są te państwa, w których politycy myślą tylko o swojej kadencji i o wygraniu następnej kadencji, a nie myślą o tym, co będzie za 50 lat. Kiedyś już w naszej rozmowie o tym dyskutowaliśmy.
I myślę, że panie Jacku, panie doktorze, warto do tych rzeczy powracać, bo właśnie jeśli chodzi o Irlandczyków, ja jeszcze pociągnę ten temat, bo Irlandczycy mówią jedną rzecz, bo znając kilku ministrów, wielu parlamentarzystów, oni mówią wprost i bez ogródek. Tak naprawdę my jesteśmy tylko kadencyjni, natomiast my musimy blisko współpracować z ludźmi. Naszych posłów, pamiętam, dziwiła pewna historia, kiedy opowiadałem, że jeszcze w latach 10. Od razu po wyborach drukowano nową książkę telefoniczną, gdzie były adresy fizyczne, adresy zamieszkania irlandzkich senatorów, posłów z numerami telefonów. Na moje zaskoczenie, dlaczego tak się dzieje, a mi politycy irlandzcy odpowiadali, a ponieważ my jesteśmy sługami tych obywateli, którzy nas wybrali, więc w związku z tym mają do nas dostęp 24 na dobę i my musimy pracować dla nich. Ale wracając do tego rolnictwa, czy to trochę nie jest tak, patrząc chociażby na te wielkie festiwale rolnicze, ja z przyjemnością trzykrotnie byłem na takim rolniczym wielkim festiwalu, patrząc na te maszyny, na ich ceny, na to, co się dzieje z całym rynkiem rolniczym, no pomyślałem sobie, Bożeż ty mój, nikogo, nawet z bardzo bogatych polskich rolników nie byłoby stać na to, aby takie maszyny kupować, ale tutaj problem polega na jeszcze innej rzeczy. Państwo idzie na rękę rolnikom i to, co pan powiedział w jednym z wywiadów, panie doktorze, pan doktor Jacek Janiszewski, wykładowca Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie, inicjator Wellconomy Forum w Toruniu, za chwilę 28. edycja. Pan w jednym z wywiadów powiedział, Irlandczycy zrobili rzecz niezwykłą, tam nie selekcjonowano gospodarstw na małe i duże, tylko na dochodowe i niedochodowe, zachęcając kogoś do tego, żeby został na wsi, wyceniano jego przedsiębiorczość i dopłacano mu do jej dochodu. No i właśnie, dlaczego w takim układzie ani AWS, ani SLD, ani Platforma Obywatelska, no i przecież PSL, który, jak mawia pan Kamysz, bardzo blisko chłopa jego doli i niedoli, no i wreszcie Zjednoczona Prawica, nie idzie w tym kierunku na Boga. Przecież to jest takie proste. A tu okazuje się, że nie tak do końca.
No, poglądy, tak jak we wszystkich rzeczach, zawsze są różne. Generalnie we wszystkich dziedzinach, czy weźmiemy górnictwo, hutnictwo, stocznie, rolnictwo, szkolnictwo wyższe i to podstawowe, jeżeli bierze się pan za jakiś porządek, to zawsze ci, którzy są świetnymi nauczycielami, górnikami, hutnikami, rolnikami, oni będą pana popierać, dlatego że w warunkach trudnych oni są dobrze wykształceni, nie boją się ciężkiej pracy, zarabiają dobre pieniądze i oni nigdy nie będą przeciwko innowacji w kierunku rozwoju. Ale ci wszyscy, którzy są gorsi, nie chcę użyć słowa nieudacznikami, którzy chcą w tym środowisku górników, hutników, rolników, nauczycieli przetrwać. Niestety ich zawsze jest więcej i oni będą przeciwko takim reformom. Jedni dlatego, że się będą czegoś bali i niekoniecznie to świadczy o tym, że oni są gorsi, tylko po prostu boją się nowości. Inni dlatego będą się bali, bo wiedzą, że przy zdrowych zasadach konkurencyjnych wypadną z rynku albo po prostu przestaną dobrze zarabiać. Więc wtedy odpowiedzialność tkwi na politykach, no bo podejmują negatywne dla tego rodzaju osób decyzje, pozytywne, oczywiście one są dla państwa i poziomu wykształcenia, czy poziomu rolnictwa, czy górnictwa, czy hutnictwa, ale to jest proces, w którym polityk generalnie bierze na siebie, niektórzy to mówią, na klatę odpowiedzialność za to, że robi coś dobrego przy małej albo słabej akceptacji społecznej. I wtedy to są takie momenty, gdzie niewiele narodów na świecie potrafi zrozumieć, że to jest dobry cel. I wtedy dziennikarze bardzo starannie piszą, nie tylko pod publiczkę, ale piszą to, co jak w Niemczech chociażby piszą, co rzeczywiście wynika z ekonomii czy zdrowego rozsądku, a nie żeby się przypodobać większej sprzedawalności gazety. No i takich przykładów, panie redaktorze, i pan, i ja, i państwo, którzy nas słuchają, moglibyśmy pokazywać setki, jeśli nie tysiące. I jeśli rząd Mazowieckiego czy Buzka robił coś, wydawało się czasami wbrew społeczeństwu, ale okazywało się, że to było dla dobra państwa z punktu widzenia chociaż ich struktur, to jest właśnie coś, co, za co się często polityce przegrywa, ale z punktu widzenia takiego zwyczajnego służenia narodowi i społeczeństwu się opłaca. Przeważnie też lubię ten przykład używać. Można być świetnym menedżerem w fabryce i szybko stracić tę pracę, dlatego że postawi się fabrykę na bardzo wysoki poziom i potem można postawić nieudacznika, który tę nadwyżkę będzie rozdawał.
Zgadza się.
Ale można być prezesem całe życie i będzie się tak prowadziło tę fabrykę, że ona nigdy nie wystrzeli wysoko, nigdy nie podupadnie i wtedy nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby prezesa wymienić. Tak trochę też jest w polityce. Jeżeli będzie się manewrowało pomiędzy takim przypodobaniem się społecznym, a jednocześnie jakieś te PKB 0,5 czy 1%, to w zasadzie nie jest źle. I takim przykładem są też trochę Niemcy. I wtedy nikt tego nie dotyka. No, będę wspominał zawsze wypowiedź przy odznaczeniu kanclerza Kohla orderem Orła Białego, że politycy dzielą się na wizjonerów, którzy widzą swoje państwo wielkie, mocne i społeczeństwo bogate i szczęśliwe i takich, którzy chcą po prostu wygrać najbliższe wybory. To są takie klasyczne sytuacje, w którym jest rzeczywiście dylemat i moralny, i techniczny z punktu widzenia politycznego. Jak to zrobić, żeby utrzymać władzę, a jednocześnie prowadzić, nie zatracić swoich wielkich, pozytywnych celów. I dlatego ja nigdy nie jestem przeciwnikiem polityków, którzy mają jakiś cel długoterminowy, chociaż mi nawet to nie odpowiada. Ale rozumiem, że mają jakiś cel, on jest jasno określony, mają większość za sobą w danym społeczeństwie, społeczeństwo jest do tego wyedukowane albo nie i podejmuje decyzje. I ten ktoś może realizować. Najgorsze jest takie gnuśnienie w czymś, że bez celu, bez wielkich misji, czy się zgadzamy, czy się nie zgadzamy, i tylko taktycznie wygrywa.
No ale panie Jacku, panie doktorze, wróćmy właśnie do Irlandii, bo tak, mówimy cały czas, mówimy właśnie o tym, że tutaj pogrupowano te gospodarstwa na dochodowe i niedochodowe, no ale z drugiej strony rząd zrobił jedną rzecz, przede wszystkim zrobił porządek z tak zwanymi pośrednikami, bo też w latach 70., 80. był problem, że tak mówię, była duża dysproporcja między tym, co rolnik sprzedawał, a tym, jakie były ceny w sklepach i powiem szczerze, Irlandia to jeden z najdroższych krajów Unii Europejskiej, natomiast patrząc na ceny teraz na przykład warzyw, czy owoców teraz, no to powiem szczerze, chwytam się za głowę, mówiąc, Bożeż ty mój, no przecież nasza Polska wieś stoi tymi produktami, tymi darami bożymi, natomiast ceny są czasami 2-3-krotnie wyższe, jeżeli chodzi o Irlandię, to po pierwsze, a po drugie też dostępność do tego, że przedsiębiorczość, pracowitość przez irlandzki rząd, bez względu na tym, kto rządzi pod kątem rolników, ludzi wsi, jest nagradzana. Tego u nas w dalszym ciągu nie ma, jest tak zwana socjalistyczna urawniłowka, często i gęsto. Co mnie, panie doktorze, bardziej niż martwi ostatnimi czasy?
To rozwiązanie, które zostało przyjęte kiedyś właśnie w Irlandii, dopłaty do dochodu minimalnego rodziny na wsi, Mnie osobiście się podoba. To można zastosować w państwie, gdzie no, dużo jest uczciwych ludzi, ale nawet jeżeli jest dużo nieuczciwych, to państwo powinno być tak zorganizowane, że to bardzo łatwo tych nieuczciwych wyłapuje. I dlatego można mówić różne rzeczy, ale też jest łatwiej zorganizować dobrze tak zwany układ pomiędzy polem a stołem w kraju, w którym jest kilka milionów mieszkańców i pewnie niewiele w tym rolników, bo jeżeli dochodzi do tego, że 4 czy 5% jest bezpośrednio zatrudnionych, to tak zwane wyselekcjonowane gospodarstwo jest prostsze niż w kraju takim jak my. Niemniej jednak ja jestem zwolennikiem jasnych mechanizmów. Jak są jasne mechanizmy, to potem już wielkość państwa tak naprawdę nie ma znaczenia i ilość rolników. Jedno jest pewne, że będzie coraz mniej rolników na wsi, będzie coraz więcej obywateli na wsi, tak się wydaje, przynajmniej taki jest trend w jednym kraju z 27 unijnych, to jest Polska. W związku z tym wracamy na wieś, tylko nie po to, żeby siać, orać, tylko żeby mieszkać. I stąd ta reforma z punktu widzenia struktur wiejskich, ale nie siania, orania, dojenia, tylko drogi, telefonu, energetyki, dobrej szkoły, ochrony zdrowia i tak dalej, może spowodować, że tam pojawią się alternatywne źródła dochodu i ludzie będą chętnie mieszkali na prowincjach, tam szkoląc siebie i dorabiając do tego, co mają. To jest bardzo prosty mechanizm, bardzo jasny, bardzo uczciwy, no ale jak pan i państwo, nasi słuchacze wiedzą, nie wszyscy są zainteresowani, żeby elegancko wszystko poukładać. Jeżeli się wszystko poukłada, to nagle nie są związkowcy potrzebni, nagle nie są pośrednicy, nagle nie są lobbyści potrzebni. No to jest taki proces dużej odwagi politycznej. I ja nie daj Boże, żeby ktoś zrozumiał, że kogokolwiek, kiedykolwiek pod tym względem krytykuję, czy będę krytykował, bo zdaję sobie sprawę, jak to jest problem ogromnie trudny w jasnej, określonej konstrukcji społecznej, gdzie ludzie są bombardowani informacjami czasami z księżyca, że coś się złego stanie. Pamiętam dokładnie, jeszcze w 2004 roku, miesiąc przed wejściem do Unii Europejskiej, rolnicy byli bombardowani informacjami polscy, że zaraz wszyscy wykupią ziemię, że wszystko upadnie, że dopłaty absolutnie nie dostaną i tak naprawdę za chwilę zbankrutują. Stało się inaczej. Niewątpliwie polski rolnik dzisiaj to jest wykształcony, dobrze przygotowany menedżer. Ja mówię o tych towarowych. Reszta no, funkcjonuje na swoich gospodarstwach i dzięki Bogu, bo to jest dobrze, jak jest dużo rolników, dużo ludzi na wsi. Ale nie może państwo dopuszczać do sytuacji, w której oni nie mogą z tego przeżyć. Dwie drogi. Dać mu możliwość alternatywnego dochodu, czyli zrobienie wszystkich rzeczy, które można zrobić, żeby inwestorzy budowali swoje fabryki, przetwórstwa, różnego rodzaju inicjatywy na prowincji. I wtedy właśnie te drogi, prąd, inne, to dla mnie jest polityka wiejska państwa. Dla mnie to jest właśnie polityka wiejska państwa i do tego jest stworzony między innymi minister rolnictwa, żeby tym sterować, ale tak naprawdę to jest tego rodzaju polityka, że każdy minister, łącznie z premierem, myśli o strukturach wiejskich, a nie tylko partia ludowa albo specjaliści od wsi. To trochę nasze takie stereotypowe myślenie, niezależnie od tego, kto kiedy rządził. Dla mnie takim przykładem idealnym, jak wielki rozdźwięk jest w tych sprawach, była rewolucja na Ukrainie, gdzie pojechał premier, pojechał minister spraw zagranicznych i na pytanie, no dobrze, dobrze, popieramy, wszystko jest okej, ale Ukraińcy nie przyjmują naszych produktów rolnych. I wtedy padła odpowiedź, a to przyjedzie minister rolnictwa, to podogaduje. Pracujmy i pan, panie redaktorze, i państwo, którzy nas słuchają, i ja robię to od 28 lat, między innymi na Welkonom i Forum Intoruń, żeby zmienić tę mentalność. Tak naprawdę interesy struktur wiejskich dotyczą interesów całego społeczeństwa, lekarzy, hutników, górników, wszystkich. I wtedy będziemy mogli mówić o dobrym rolnictwie, o dobrych strukturach wiejskich, jak będzie między innymi tak jak w Irlandii, że minister rolnictwa jest właściwie porównywalny z premierem w różnych rzeczach, a premier doskonale orientuje się w sprawach struktur wiejskich, bo on nie musi wiedzieć, jak się doi krowę.
Dokładnie.
On naprawdę nie musi wiedzieć, jak się sieje zboże, ale musi wiedzieć, co to znaczy struktura na wsi i co zrobić, ażeby tam przyciągać inwestorów.
I myślę, panie doktorze, że to jest piękna trampolina, piękny batut do tego, aby wtorkową porą porozmawiać sobie o zbliżającym się 28. Welcome Forum. My często i gęsto powracamy do tego, bo to jest bardziej niż ważne wydarzenie, które ma budować w nas, Polakach, nie tylko specjalistach, fachowcach, profesorach, ludziach związanych z samorządem czy polityką, aby iść w jednym kierunku, ale zdobywać podczas dyskusji i debat wspólny mianownik i widzieć tę Polskę nie w roku 2050, a nawet dalej w 2075. Doktor Jacek Janiszewski, mój ostatni gość w studiu Dublin piątkową porą. Dziękuję pięknie, panie doktorze.
Dziękuję bardzo, dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu i życzę wspaniałego weekendu wszystkim.
Tego samego życzymy panu doktorowi, a my słyszymy się z panem doktorem wtorkową porą w studiu 37 International.